Kiedy u nas zaczyna się świętowanie i siedzimy sobie przy stole ze znajomymi, z rodziną i oprócz potraw na stół wjeżdżają różne opowieści, przyjemnie jest posłuchać opowieści o ciepłych krajach, egzotycznych, takich trochę dziwnych dla nas, a jednak zdecydowanie bajkowych. Do takiego bajkowego miasta zabieramy chętnych. Joanna Zamojska, białowieżanka, nauczycielka i leśnik. Dosłownie 4 miesiące temu była w Stambule. Co jest takiego w Stambule, że przeważnie nam się podoba?
20-milionowe miasto naprawdę robi przyjemne wrażenie. Przepych tego miasta, mnogość atrakcji, mnogość zabytków, przepych Bizancjum, tego starego Konstantynopola, od razu widać, jak się do tego miasta wjeżdża. Ruch odbywający się praktycznie od wczesnych godzin porannych do późnych godzin nocnych. Sklepy praktycznie jeden przylepiony do drugiego. Mnogość towarów, zapachów, smaków, aromatów, a przede wszystkim ludzie. Kobiety, które chodzą w tych burkach, kobiety, które mają odsłonięte twarze. No jest coś niesamowitego w takim poznawaniu tego miasta. Stambuł zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Byłam tam pierwszy raz. To też taka ciekawość świeżaka, turysty.
Jak się tam poruszaliście? Bo człowiek może się czuć trochę zagubiony.
No z lotniska dostaliśmy się do Stambułu transportem, no nie publicznym, ale takim wynajętym. Mieszkaliśmy w hotelu w samym centrum miasta, wobec czego naszym głównym środkiem transportu były nasze własne nogi, które nas nosiły wszędzie, gdzie tylko byliśmy zdolni i mieliśmy siły dojść.
Kiedy jest się w takim niezwykłym miejscu, to chce się zobaczyć wszystko. To chyba w Stambule jest niemożliwe, ale może ktoś próbował.
No próbowaliśmy, niestety nie udało nam się wszystkiego zobaczyć. No dziennie przechodziliśmy ponad 15 kilometrów, więc to troszeczkę dużo. Chcieliśmy poznać, chcieliśmy zobaczyć wszystko, co tylko było możliwe do zobaczenia w ciągu jednego dnia.
Co zrobiło największe wrażenie?
Prawdę powiedziawszy, wszystko. Każdy punkt programu, który mieliśmy do zwiedzania, łączył się z inną historią. To naprawdę trudno jest powiedzieć, co duże wrażenie zrobiło. Być może był to harem w pałacu Dolmabahçe, bo takich budynków i takich pałaców żeńskich to u nas niestety nie ma.
Czy to było takie zwiedzanie z przewodnikiem, czy trzeba było się przygotować, żeby to miejsce mogło przemówić do naszej wyobraźni bardziej?
Tam jest tak, że jak przyjeżdża duża grupa i grupę prowadzi kobieta, to musi być to wycieczka zgłoszona do władz Turcji. I taka wycieczka dostaje tak zwanego opiekuna tureckiego, który z nami chodził. Mieliśmy takiego właśnie przewodnika Azisa, tłumaczeniem, pilotowaniem, opowiadaniem właśnie o historii zajmowała się nasza pani pilotka.
Co tam można zobaczyć? Co zostało? Czy możemy czegoś dotknąć? Czy poczuć się jak mieszkańcy?
Generalnie to się zwiedza po kolei, bo idzie się po prostu wyznaczoną trasą przez ten harem. Można zobaczyć pomieszczenia, w których te żony, te niewolnice haremowe przebywały. Całość wyposażenia, którym posługiwały się kobiety. I to, co najważniejsze, z niewolnicami, z tymi żonami haremowymi mieszkali eunuchowie. Wszystko w haremie było pod kontrolą.
Czy ten pałac, w którym jest ów harem, rzeczywiście jest taki bajkowy, jak może się wydawać tym, którzy się wychowali na bajkach o Aladynie i o dywanach latających?
No pałac Dolmabahçe robi niesamowite wrażenie. Jest to pałac bodajże z XIX wieku. Przepych jest, może mniej w haremie, ale sam pałac Dolmabahçe ma długość około 700 metrów, z czego jakieś 500 zajmuje główny pałac sułtana z różnymi salami, z różnymi pomieszczeniami. Jest przecudowny, kryształowe żyrandole ważące po 4 tony, piękne marmurowe kolumny, śliczne okna z witrażami, bez witraży, widok na Bosfor, coś wspaniałego i na Morze Marmara. Pogoda nam również dopisywała, co dodawało jeszcze uroku całej naszej wyprawie.
Dzisiaj spędzamy czas w Stambule poniekąd z Joanną Zamojską, białowieżanką zawodowo związaną z leśnictwem i z nauczaniem. Są takie momenty, w których marzy nam się jakaś fantastyczna wyprawa i wtedy ten Stambuł może być właśnie miejscem spełnienia marzeń. Jeżeli chcielibyśmy poświętować, czy Stambuł na świętowanie się nadaje?
To zależy kto, co uważa za świętowanie. No można po prostu pójść do restauracji, posiedzieć, poobserwować, zjeść coś pysznego, spotkać się z przyjaciółmi, ze znajomymi, gdzieś się wybrać na spacer, pozwiedzać. Generalnie Turcy świętują gdzieś u siebie w domu. Takim głównym dniem do świętowania jest niedziela. Niedziela jest dla rodziny, przyjaciół, dla znajomych. Szczególnie w tych okresach letnich Turcy bardzo chętnie wyjeżdżają gdzieś nad morze, tam spędzają czas spacerując na plaży, piknikując na trawie, rozkładając swoje koszyki piknikowe. Podczas właśnie takiego zbliżania się świąt różnego rodzaju, szczególnie świąt muzułmańskich, sprawiają sobie prezenty, obdarowują tymi prezentami dzieci. Dzieci u nich stoją na bardzo wysokim szczeblu, są najważniejszą częścią rodziny, są przyszłością tej rodziny. Chołubią te dzieci jak tylko można.
Przyjemnie by było być takim chołubionym dzieckiem, ale jeżeli byśmy chcieli pochołubić naszą dorosłość, czy Sylwester w Stambule jest takim wyjątkowym przeżyciem?
Jest wyjątkowym przeżyciem. Mogliśmy zobaczyć główną ulicę, tą tak zwaną ich Aleję Niepodległości, Taksim, ciągnącą się od Placu Niepodległości do wieży Galata. Na tej ulicy gromadziły się tłumy, przechadzały się, robili zakupy mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy, również turyści. A ponieważ ze zmianą roku wiązało się też takie niebezpieczeństwo zamachów, bo Turcja jest niestety w ciągłym stanie wojny, to obserwowaliśmy również zbierające się siły porządkowe, które miały tego porządku pilnować podczas tej sylwestrowej nocy. Uliczka jest urokliwa, z mnóstwem sklepików, no i z poukrywanymi kościołami, które są gdzieś tam w zakamarkach kamieniczek stambulskich.
Jeżeli byśmy po takim spacerze chcieli gdzieś zasiąść, zjeść coś smacznego, pobawić się, to czy może taki europejski turysta po prostu gdzieś tam sobie wejść?
Mieliśmy taki właśnie wieczór turecko troszkę europejski. Było tam około 80 osób, natomiast przy naszym stoliku obok nas grała orkiestra taka turecka, złożona z cymbalisty, z gitarzysty i z pani, która śpiewała tureckie przeboje. Oczywiście z panią, która śpiewała tureckie przeboje, śpiewała cała sala, oprócz nas, Polaków. Na stołach natomiast mieliśmy cudowności tureckie, różnego rodzaju pasty, różnego rodzaju humusy. Do tego było podane pieczywo. Później jako danie gorące były kofty. No i to co ciekawe, Turcy nie tańczą tak jak my Europejczycy, jak my Polacy. Nie bawią się kobiety razem z mężczyznami, tańczą na parkiecie. Jeżeli kobieta chce tańczyć, to staje za swoim krzesłem, przy swoim stoliku i może się poruszać. Kobiety tańczą tam z kobietami, mężczyźni z mężczyznami. No dla nas było to takie troszeczkę zaskakujące, że muzyka grała i nikt się nie bawił.
Czy ten impas został przełamany w końcu?
Nie byłabym sobą, gdybym nie poleciała oczywiście z mężem na parkiet. Zapytałam najpierw, czy mogę z mężem, czy nie będzie to faux pas wobec całego tutaj społeczeństwa zgromadzonego w restauracji, czy się na mnie nie obrażą, czy nie poczują się urażeni tym, że tutaj kobieta z mężczyzną tańczą. Mówią, nie, jak najbardziej możecie tańczyć. Nóżki mnie poniosły na parkiet, wyciągnęłam jeszcze dodatkowo pozostałe kobiety z naszej wycieczki. Po czym ruszyłam między stoliki, wyciągając towarzyszki Turków do tańca. Na początku patrzyły na mnie dziwnie, nie chciały, ale nóżki je same za nami poniosły na parkiet. Mieliśmy również panią DJ-kę, która puszczała też europejskie przeboje.
Jesteśmy przywiązani, generalnie rzecz biorąc, do tradycyjnych potraw, tradycyjnych smaków, ale po to się wyjeżdża do Stambułu, żeby sprawdzić, jaka tam jest kuchnia, a jest przesmaczna. Wędrujemy po Stambule z Janną Zamońską, która całkiem niedawno wybrała się do Stambułu i spędziła tam kilka dni. Które smaki były takie najbardziej fajne?
No, można podzielić tą kuchnię turecką na tą restauracyjną, taką tradycyjną, gdzie się je po prostu w restauracji, a również to jedzenie uliczne, że tak powiem. Na ulicy dominowały takie malutkie kramiki z fast foodem, którym była kukurydza po prostu pieczona. Były pieczone kasztany, niestety nie próbowałam tego, mimo że to apetycznie wyglądało, cokolwiek no nie jestem fanką kukurydzy pieczonej, obsmażanej, ulicznej. Natomiast próbowaliśmy ulicznego jedzenia w postaci kumpira. Kumpir to taki wielgaśny, pieczony ziemniak, który jest nadziewany różnego rodzaju dodatkami. Te dodatki leżą w odpowiednich pojemniczkach i po przyrządzeniu tego kumpira, czyli wymieszaniu tego miąższu ziemniora z masłem, wybiera się te dodatki, które się najbardziej podobają. No i zostaje ten ziemnior zaserwowany, przepyszny. Jak jest się takim troszkę zmęczonym, gdzie jest dosyć chłodno i czuje się głód, polecam.
Czy ta kuchnia spełnia wyobrażenia o egzotycznej, ale smacznej kuchni?
Tak. Pierwszego wieczoru, jak przylecieliśmy, mieliśmy kolację w restauracji. Dosyć oblegana restauracja i popularna. Zastanawialiśmy się, co wybrać. Mieliśmy kartę oczywiście menu, kartę dań. No i problem, bo wszystko, co było tam napisane, pokazane na obrazku, to był kebab. I teraz który wybrać? I najfajniejszym takim wyborem był kebab Adana. My jesteśmy przyzwyczajeni, że dostajemy takie wiórki mięsa zapakowane w bułę albo w tortillę z jakimiś warzywami. Tam kebab podaje się zupełnie inaczej. Jest to pasek wąskiego, mielonego mięsa. Jest to albo baranina, albo wołowina, albo kurczak. Chociaż kurczaka oni raczej w ten sposób nie przygotowują. Podsmażone, przyprawione tureckimi aromatycznymi przyprawami. Do tego są warzywa. No i jako napój jest ayran. Ayran, czyli taki jogurt wymieszany troszkę z wodą, troszkę posolony. Ale jest to napój naprawdę orzeźwiający i bardzo pasujący do kebaba.
Tak jest z tureckim mięsem, ono jest aromatyczne, ale kiedy myślimy o przysmakach tureckich, to bardzo wiele osób kojarzy tureckie słodycze, bo są niewiarygodnie słodkie.
Turcy zamawiają sobie baklawę, oni lubią słodkie smaki. Dla mnie jest to zbyt słodkie. Takim innym przysmakiem tureckim jest cheesecake, coś w rodzaju takiego, można by powiedzieć, że sernika, cokolwiek przypomina to kształtem i wyglądem sernik. Smak ma za to ciekawy, nie jest taki słodki. Ten twaróg to jest z mleka koziego. Ba! Jeszcze przypomniałam sobie, że na placu przed Hagia Sofią i Błękitnym Meczetem sprzedawane były lody. Lody z mleka koziego. Nie smakują jak kozie mleko, nie czuć kozą. Natomiast są bardzo takie sztywne, nierozwodnione. A sposób podawania tych lodów przez sprzedającego jest zaskakujący. On się po prostu z klientem drażni. Rzuca tym lodem, jakby chciał upuścić. To po nosie smyra, to coś jeszcze. W końcu na niego krzyknęłam, on się przestraszył. Nie wiem, o co mu chodzi po prostu. A on tymi lodami się ze mną drażnił. Ja mówię, no daj mi człowieku już wreszcie tego loda. Ja bardzo chętnie go zjem.
Czy w takich obyczajach spotkanych na przykład w restauracjach czy w innych miejscach były inne, które były takie niezrozumiałe albo takie dla nas trochę dziwne?
Nie, jakichś specjalnych traktowań to nie było.
Stambuł jest ogromnym miastem, pełnym niesamowitych miejsc związanych z historią także naszej cywilizacji. Do Stambułu dzisiaj w Ucho na Świat zabiera nas Joanna Zamojska, nauczycielka i leśnik. Są tam takie miejsca, które każdy wręcz musi zobaczyć.
Hagia Sofia robi ogromne wrażenie na zwiedzającym. Jest to katedra, która przez wiele lat pełniła rolę kościoła, natomiast od 2016 roku została meczetem. A od lat 30. pełniła rolę takiego muzeum do bodajże 2020. Wrażenie robią te gigantyczne takie płyty w okrągłym kształcie z imieniem Allaha, Mahometa i innych proroków i sułtanów, którzy byli najważniejsi w tym imperium bizantyjskim, osmańskim. Przepych, wystrój jest czymś wspaniałym. Z zewnątrz Hagia Sofia nie robi takiego dużego wrażenia. Wręcz jest jak gdyby takim przesadzistym budynkiem z dużą kopułą, z czterema minaretami. Natomiast jak się do tego wejdzie, do środka przez taką złotą bramę, na te marmurowe posadzki, gdzie trzeba oczywiście zdjąć buty, wchodząc do głównej tej sali, stąpa się po przepięknym zielonym dywanie, mięciutkim niesamowicie, to ta czerń, złoto, te marmury, te mozaiki, no, robią gigantyczne wrażenie. Kopuła i wysokość w najwyższym punkcie to jest 55 metrów wysokości. Ponoć tam by się zmieściła cała Statua Wolności z Nowego Jorku bez uszczerbku, z żadnego tego rożka z korony tej statuły. W meczecie są niektóre zakryte obrazy, ikony ze świetności Hagi Sofii jako kościoła. No, trzeba się dobrze wpatrzeć i gdzieś tam zajrzeć w krużganki, zakamarki, tak żeby to zobaczyć. Piękne są również te stare żyrandole, w których kiedyś były lampki oliwne, obecnie jest to elektryczność. No i podwieszone strusie jaja, bo ponoć strusie jajo odstrasza pająki.
Trzeba by było sprawdzić, czy u nas to się jakoś spełnia, chyba trudniej o strusie jajo. Ale czy spoglądanie na Stambuł pod kątem tej chrześcijańskiej historii jest proste?
No niestety po chrześcijańskich takich czasach raczej śladu nie za wiele jest. Tam niestety nie odczujemy, znajdziemy śladów takiej architektury chrześcijańskiej.
Z historią początków chrześcijaństwa łączy się postać Konstantyna, a z postacią Konstantyna łączy się stambulski hipodrom, a w każdym razie tak to wygląda w podręcznikach, a jak to wygląda w realu?
Jest to plac, dosyć długi, bo ma około 400 metrów długości. Dawniej był to plac w kształcie litery U. Obecnie jest to plac, na którym taki deptak spacerowy. Po środku stoją trzy stele, trzy takie obeliski. Jeden w kształcie troszeczkę przypomina z hieroglifami coś w rodzaju, jak się ktoś kiedyś oglądał Asterixa i Obelixa na Olimpiadzie, no to tam na takim hipodromie te sceny już finałowe oczywiście były. To takie obeliski są również na tym placu. Drugi, troszeczkę mniejszy obelisk, również taki no, prostopadłościenny, ścięty taki troszeczkę stożkowo na górze. I trzecia, najciekawsza kolumna, tak uważam, bo jest to kolumna wężowa, metalowa, która została przywieziona. Jak została przywieziona, to ponoć wszystkie gady uciekły ze Stambułu, przestały istnieć, nie wiadomo jak to się stało. Taka jest legenda oczywiście z tym związana. Natomiast generalnie plac w tej chwili pełni rolę deptaka. Kiedyś tam się odbywały, tak jak na hipodromie, wszelakiego rodzaju olimpiady, zawody sportowe i większe wydarzenia. Śladu po tych wydarzeniach nie ma. Ale z tym placem wiąże się też krwawa historia, bo zginęło tam około 6 tysięcy ludzi za Ataturka. On zniósł nakrycia głowy, te takie tradycyjne, te fezy, i ci, którzy nie chcieli zdjąć tych nakryć głowy, no niestety zginęli na tym placu.
Przez Stambuł i przez Konstantynopol przetaczały się historie i takie tragiczne, mocne i jednocześnie piękne. Czy te starożytne ślady są widoczne jakoś, jeżeli na przykład chociażby spacerujemy?
Widać to w architekturze, chociaż przez ogrom sklepików, handlarzy, no ciężko jest po prostu przedrzeć wzrok, żeby zobaczyć najcenniejsze te perełki architektury. Natomiast przy Hagia Sofii, wchodząc do tego meczetu już w tej chwili o takim charakterze muzealnym, możemy zobaczyć pozostałości kolumn, schodów, jakiś tam jeszcze brył z pierwszej tej bazyliki, która spłonęła na początku bodajże VI wieku.
W Ucho na Świat tropimy rozmaite turystycznie atrakcyjne miejsca. Czasem jest to proste, bo lądujemy w jakimś mieście czy w jakiejś krainie i widzimy krajobrazy, widzimy zabytki. W niektórych miastach te zabytki są gdzieś pochowane i trzeba wiedzieć, czego szukamy, żeby znaleźć. Tak jest w Stambule, gdzie była Joanna Zamojska, białowieżanka, nauczycielka. Które miejsce w tym niezwykłym mieście wydawało się takie najbardziej tajemnicze?
Miejsce, które troszeczkę ciężko znaleźć. to jest cysterna Jerebatan, położona niedaleko Hagia Sofii, przy budynku, takim dworku osmańskim. Schodzi się w dół, pod ziemię. Ta cysterna to nic innego jak taki duży zbiornik wodny na słodką wodę. W związku z tym, że Stambuł był często oblegany, było zagrożenie, że zostanie zatruta woda. Wobec czego postanowiono, że taką cysternę się zbuduje, gdzie będzie ta słodka woda właśnie gromadzona. Znajdują się tam kolumny podpierające strop w wysokości około 6-8 metrów w tym zbiorniku, w tym pod ziemią. Obecnie poziom tej wody to jest około 70 cm. Ułożone są nad tą wodą płyty ażurowe, metalowe i jest udostępnione to do zwiedzania. Niesamowite wrażenie, podświetlone światłem na zielono. Część jest w ogóle nieoświetlona, taki półmrok panujący. Jeśli ktoś oglądał film z Jamesem Bondem, to jeden z odcinków właśnie tam był kręcony.
Czy są jeszcze jakieś tajemnice w Stambule, po które warto sięgnąć, na które warto trafić?
No to są bazary przede wszystkim. Nie wszyscy mogą znaleźć bazary. Najbardziej takim tajemniczym bazarem jest bazar egipski, dlatego że do niego wchodzi się praktycznie z kilku miejsc. Można wejść od strony Złotego Rogu, od mostu Galata. Można wejść od strony uliczek prowadzących tam z różnych kierunków, od strony miasta. Ale można na ten bazar egipski wejść z meczetu Rustema Paszy, który był zięciem Sulejmana Wspaniałego. On po prostu wybudował meczet nad bazarem.
Jeżeli już jesteśmy przy takich bazarowych klimatach, oprócz tych latających dywanów, które tam być może są, czy są jakieś rzeczy, które po prostu warto sprezentować, jeżeli gdzieś tam w Stambule byliśmy i chcemy tego Stambułu troszeczkę mieć u siebie w domu także?
Różne rzeczy się przywozi. Ja osobiście przywiozłam herbatę turecką. Bardzo smaczna, może nie wszystkim smakować. Tam tą herbatę podaje się w takich niedużych szklaneczkach, tulipanach. Piją ją wszyscy. Noszą ją kelnerzy na bazarze od stoiska do stoiska. Jeśli ktoś sobie zamówi, warto to w Stambule spróbować. Przywozi się przyprawy. Przywozić można złoto, które tam jest dosyć tanie. Jest tego złota mnóstwo produkowane i wystawiane w różnych sklepikach. Przywozi się oczywiście chałwę, przywozi się baklawę i różne inne takie fajne ciekawostki z Turcją związane. Ja przywiozłam również szklanki tulipanki do herbatki. I oczywiście wypatrzyłam promocję na dywaniki. Przywiozłam sobie taki właśnie chodnik turecki na pamiątkę.
Czy trzeba się targować?
Trzeba się targować. Trzeba.